No jest to dla mnie zaszczyt. Ja powiem szczerze i bez kokieterii, że no czuję się tu jak u siebie w domu, prawda? Częściowo jest tutaj mój dom, jak część, nie wiem, czy wszyscy wiedzą tak, że mam żonę z Wisły, że mam tutaj teściową. Nazywam się Zbyszek Urbaniak i mam teściową z Wisły, żonę z Wisły, tu niedaleko. Wyzwolenia jeden, jakby ktoś nie wiedział. Tadeusz Chraścina jest moim szwagrem, czyli pastorem tego zboru. Tak to się poukładało wszystko. Dziwnie, dzięki łasce Bożej, że mogę tutaj być. Ale jestem tutaj, bo no przez zboże... O, jest Helena, witam. Przez Boże zrządzenie, wiecie... Tak, nasze drogi zeszły się ze Zbyszkiem. Spotkaliśmy się u niego w domu. Zacząłem dzielić się też swoim świadectwem, tym, co Bóg gdzieś tam robi w moim życiu. I myślę, że z jednej strony prowadzimy tą naszą służbę, bo od 1986 roku, no, czyli już to trochę będzie, cały czas się czuję młody, ale już trochę lat minęło. Ja w 1986 roku zajechałem tam do Słupska, potem do Broczyny. W 1987 poznałem panią Ewę Bujok i potem już bardzo szybko i niedługo pobraliśmy się w 1987 we wrześniu, pamiętam, tutaj w Wiśle. Tak to było. I od tamtego czasu prowadzimy tą służbę Teen Challenge osób uzależnionych. Ale chcę powiedzieć, że nie będę dzisiaj mówił na temat technicznych rzeczy, bo nawet była taka sugestia Zbyszka, że nie chodzi o techniczne rzeczy, jak to się tam te różne rzeczy dzieje, tylko chodzi o to, jaka jest jakby duchowa podstawa tego wszystkiego, że chcemy pomagać tym osobom. Skąd to się wzięło? I to, co muszę powiedzieć na początku, i może to zabrzmi jak komuną, ale myślę, że w tych sercach, jakie są tutaj zebrane, to nie, że Bóg jest dobry, a Jego łaska trwa na wieki. Ze względu na to, jakie okoliczności przechodzimy, jakie sytuacje przechodzimy w naszym życiu, to Bóg jest dobry, a Jego łaska trwa na wieki. I ja wierzę, że Bóg chce, pragnie, aby ta prawda wylądowała gdzieś głęboko na samym dnie fundamentu naszego serca, bo w tym momencie w różnych okolicznościach, w których się znajdziemy, w różnych wyzwaniach, które będziemy przechodzili, towarzysząca nam ta prawda będzie nas upewniać, że w tych różnych trudnościach, wyzwaniach możemy znaleźć to Boże prowadzenie i oddać Jemu chwałę. Bóg powołał nas do, między innymi do tego, abyśmy rozgłaszali Jego cnoty. Nie moje, nie twoje, ale Jego cnoty. I chcę wam powiedzieć, że jestem fanem łaski, i proszę nie wychodzić na razie jeszcze, tak? Bo niektórzy trochę boją się tego stwierdzenia. Co to znaczy, że lubimy łaskę, tak? Czy cieszymy się z łaski Bożej, że przerysowanie terminu łaski czasami może być niebezpieczne, no bo jak wszystko jest z łaski, to w tym momencie jaka jest część po naszej stronie. I chciałbym powiedzieć, że w 1987 roku rozpoczęliśmy tamten remont, czy w 1986 jesienią, 1987. Dopiero w 1988 uzyskaliśmy prawo do prowadzenia działalności tej naszej leczniczej. I każde świadectwo ma dwie strony. Jest taka strona chwały, że mówimy, jak to wszystko było. Różne rzeczy były cudowne. Jest taka strona pewnego kosztu, pewnych rzeczy, które my wiemy, przechodzimy i one tam są. I one tam są. Czasami wydają się dziwne, ale one tam są. I w momencie, kiedy rozumiemy, że wszystko to jest z Boga. Ja nie mówię o sytuacjach, które mówiąc kolokwialnie, sami sobie nagrabimy. Ale jeżeli nawet przechodzimy przez różne trudności, a Bóg dał swoje objawienie, zapewnienie i powołanie do jakiejś służby, do konkretnego miejsca, to Bóg będzie to wypełniał na pewno. Bo ja wierzę, że Jego powołania są nieodwołalne. Że jeżeli Bóg nas powołał do swojego królestwa, jeżeli Bóg nas powołał do służby, to będą różnego rodzaju wyzwania na tej drodze, ale wiecie, ja pamiętam pierwsze proroctwo, jakie otrzymaliśmy tam na tym miejscu, przyjechał taki brat, pastor z Holandii do naszego ośrodka, z ośrodka z Holandii i był tam z nami przez jakiś czas i wyjeżdżając mówił, mam wam coś do powiedzenia. I ktoś, kto czyta Biblię, to można powiedzieć nawet zna to na pamięć, tak? To był fragment objawienia Jana, listu, tych listów do zboru i tam było, masz małą moc, tak? Ale ponieważ zachowałeś słowo, tak? Ja otwarłem te drzwi i nikt ich nie zamknie. I pamiętam, na samym początku dostaliśmy takie słowo i wiele razy przez różne sytuacje to mi towarzyszyło. Ale to, od czego dzisiaj chciałbym zacząć to moje rozważanie, to chcę powiedzieć, przyznać, no część z was już to słyszało, że w tym służeniu Bogu można się, jakby to powiedzieć, służbę, popaść w bałwochwalstwo służby. Nie wiem, czy coś takiego może nam się zdarzyć, czy nie. Że nagle rzeczy, które robię, rzeczy, osoby, którym służę, organizacja, którą rozwijam, wychodzi na plan pierwszy w taki sposób, że gdzieś ten Bóg jest. No oczywiście nazywam się chrześcijaninem, to jest chrześcijańska służba, ale w moim myśleniu pojawiło się, że na przychylność Bożą muszę sobie zasłużyć. Im więcej pracuję, tym bardziej Bóg będzie dla mnie przychylny. I może to będzie ostatnie moje słowo, które powiem, ale dzisiaj się z tym nie zgadzam. Że w momencie, kiedy ta myśl we mnie powstała, to powstał błąd. Bo zacząłem odklejać się od czegoś, od czego wszystko się zaczęło. Bo wszystko zaczęło się od Bożego powołania. Że będąc jeszcze w moim małym miasteczku, krótko nawrócony chrześcijanin, bo ile ja tam byłem nawrócony, kilka miesięcy, pół roku, i Bóg powiedział, pakuj manatki, jedź do pracy, to nagle te rzeczy zaczęły wychodzić na plan pierwszy. I wiecie, gdzie one mnie doprowadziły? One mnie doprowadziły do punktu, że to był 2000, wszystko się rozwijało. Jeżeli ktoś by z boku spojrzał, to by powiedział, no fajnie, jeden ośrodek powstaje, drugi powstaje, powstał, drugi powstaje, tu się coś się dzieje. Pojechałem do ośrodka, mamy ponad 20 pracowników. Jeden z pracowników przyszedł, mówi, słuchaj, ja chcę z tobą porozmawiać. Przyszedł do biura i mówi, no, że nie podoba mu się to, a to, że ma za mało pieniędzy, czy on mniej zarabia, niż tamten zarabia. Okej. Za chwilę przyszedł drugi pracownik i mówi, a czemu on tak samo tu pracuje, a on ma mniejsze mieszkanie niż tamten, ma mieszkanie mniejsze. I tak chyba jeszcze miałem ze dwie wizyty i była tam kolejna osoba na rozmowę. Ja powiedziałem, nie, dzisiaj już stać. Wsiadłem w auto i się rozpuściłem. Po prostu zacząłem w tym aucie płakać i mówię, Boże, coś jest nie tak. Ty powiedziałeś, że jarzmo moje jest miłe, a brzemię moje jest lekkie. Tak obiecałeś. A w tym, co ja przeżywam, gdzieś się pogubiłem. Nikt może tego na zewnątrz nie widzi, ale Panie, jeżeli coś się nie zmieni, jeżeli gdzieś popełniam błąd, jeżeli coś się nie zmieni, to ja nie wiem, czy nie rzucę tej służby. Bo Jest to taka rozpędzona lokomotywa, która jedzie. I druga rzecz, która przyszła mi na myśl, wiecie, to przyszła mi myśl, do głowy przyszła mi taka myśl, że Boże, nie mogę powiedzieć, że przynajmniej w mojej interpretacji stwierdzenia tego wersetu będziesz mnie kochał całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją siłą. Ja Ciebie tak nie kocham. Ja muszę powiedzieć, nie umiem. Nie jestem, nie to chodzi, że o moją satysfakcję, ale czuję się tu winny, że to nie jest wystarczające. I nic się nie wydarzyło w tym momencie w samochodzie. To było jeszcze za czasów, jak jeździłem Fordem Mondeo. 2007-2008 rok. Zanim dojechałem, się tak oporządziłem, że jak przyszedłem do domu, żeby żona nic nie poznała, żeby nikt nic nie widział. I było to następnego dnia albo dwa dni później, kiedy się wykąpałem, wychodziłem z prysznica, już ubierałem się. Potem pytałem Boga, czemu akurat w takich prozaicznych okolicznościach, nie w kaplicy, nie na nabożeństwie, nie na modlitewnej. I dostałem odpowiedź, dlatego, bo byś znowu sobie przypisał, że to jest związane z tym. Ale co się wydarzyło? Czasami boję się o tym mówić, ale ja wierzę, że dlatego, żebyśmy nie szukali takich rzeczy, bo ja wierzę, że Bóg jest wszędzie. Coś się wydarzyło. Jedyne stwierdzenie, które mi przychodzi do głowy, to to, że jakbym ogarnęła mnie galareta miłości Bożej. Dlaczego mówię galareta? Bo nie mogłem się w tym ruszyć. To tak jakby w zwolnionym tempie mógłbym się ruszać. I pierwsze, co usłyszałem w głowie, myśl się pojawiła: Zbyszek, kocham Cię. Kocham Cię. Bezwarunkowo. Nie potrzebuję... Znaczy, nie było myśli, nie potrzebuję Twojej pracy, ale zrozumiałem w całkowicie inny sposób stwierdzenie bezwarunkowo. Bezwarunkowo to znaczy bezwarunkowo. Wszystko wynika z mojej miłości do Ciebie, a nie z tego, że Ty coś robisz dla mnie. I druga rzecz, która pojawiła się w mojej głowie, to było: jesteś wolny. Żadne okoliczności się nie zmieniły. Ale wiecie, mówię serio, aczkolwiek to wywołuje często śmiech. Kolejna myśl, która mi się pojawiła w głowie, to było: chyba zaraz umrę, bo to niemożliwe, żeby człowiek był taki wolny. Wiecie, ta świadomość, że nagle ta rzeczywistość poustawiała się we właściwy sposób. Ta świadomość, wszystko, co mi przyszło do głowy, to Bóg chyba mnie przygotowuje na śmierć i teraz mogę umrzeć, bo już naprawdę nie ma żadnej przeszkody. No ale jak widzicie, stoję tutaj, minęło 10 lat, tak, czy trochę więcej, jestem tutaj. Bóg miał jakieś inne plany, tak? I dlaczego o tym mówię? Ponieważ myślę, że kiedy chcemy zwiastować Ewangelię, szczególnie ludziom pogubionym, to od tamtego momentu mam świadomość, że dobrze jest, jak robi to osoba, która sama cieszy się społecznością z Bogiem. Że szczęśliwy chrześcijanin, który mówi: naprawdę, Bóg jest dobry, a Jego łaska trwa na wieki, nie ma lepszego życia, jak życie z Bogiem. Nie ma lepszego życia, jak życie z Bogiem. Jestem o tym na miliard procent przekonany. Cokolwiek mogłoby się wydarzyć, czy nie spotykają mnie żadne dziwne rzeczy, rzeczy, które sobie nie umiem wytłumaczyć i które jako człowiek cieleśnie nie chciałbym, żeby się zdarzyły. Opowiadałem wczoraj mojej mamie, że Zeszły tydzień pojechaliśmy z żoną na kolację z okazji jej urodzin. Wracamy sobie ze Słupska, rozmawiamy, fajna atmosfera. I dzik wyskoczył na drogę. Specyficzny sposób kochania swoich dzieci, wiemy? Wyhamowałem trochę, no ale połamałem zderzak. Nowe auto. I teraz do mnie i do ciebie, tak? Do mnie należy teraz co? Boże, za co? Czym ja zasłużyłem? Czy ja coś nagrzeszyłem? Czy powiem, okej, mam jechać na konferencję do Pułtuska? Diabeł chyba się tutaj próbuje namieszać. Albo, no okej, zdarza się. W naszych terenach na północy dzików jak mrówków. I trzeba jechać naprawdę bardzo ostrożnie. To ode mnie zależy, jak ja w tej sprawie, jaką myśl wybiorę w swoim sercu. Czy zwątpię, że dalej Boża łaska i dobrodziej jest nad moim życiem? Czy bym, okej, Panie, Ty wiesz lepiej. Nie wiem, czy trzeba przechodzić te różne trudne sytuacje, ale myślę, że wokół siebie znajduje wiele osób, które mają różne manewry, tak powiem, z życiem, z zakonem i z przechodzeniem czy dochodzeniem do punktu, że Bóg jest dobry, a Jego łaska trwa na wieki. Bóg, ja wierzę dzisiaj, że Bóg przyszedł na ten świat po to, aby przez Jezusa Chrystusa objawić miłość i uczynił nas swoimi dziećmi, duchowymi istotami, abyśmy potrafili w wierze odbierać od Niego te wszystkie obietnice. To są te najcenniejsze skarby, które przyniósł do mojego i do Twojego życia. Ale myślę, że pierwsza podstawowa rzecz, to jest tak jak, wiecie, jak jest z matematyką. W matematyce najpierw trzeba nauczyć się dodawać, żeby później w ogóle przejść do mnożenia. Jeżeli nie nauczyłem się dodawać, to nie mam co sięgać po mnożenie czy wyższą matematykę, bo muszę zacząć od podstaw. I wierzę, że jeżeli chcemy odpocząć w Bożej łasce, w tym, co Bóg do mnie i do ciebie przyniósł, to musimy zadać sobie pytanie, czy jestem usprawiedliwiony, czy nie jestem usprawiedliwiony. Czy jestem sprawiedliwy przed Bogiem dzisiaj i czy naprawdę nie ma żadnego potępienia nade mną jako nad Bożym dzieckiem? To jest pytanie. Mamy takie wersety w Bożym Słowie, że Bóg mówi i chce, żeby moja radość była w was zupełna. Inny werset mówi, 8 rozdział, 1 werset listu do Rzymian. Przeto teraz nie ma żadnego potępienia dla tych, którzy są w Jezusie Chrystusie. Czy to jest dla nas osiągalne, czy to nie jest dla nas osiągalne? Czy doświadczamy tego w życiu? W jaki sposób poustawiać sobie te Boże prawdy, żeby faktycznie ta wolność sięgania po Boże obietnice była w naszym życiu. Ponieważ Boże Słowo mówi, że u Boga nie ma żadnego... Amen! Głośniej! U Niego nie ma żadnego zaćmienia. On chce nam błogosławić. On chce, aby radość nasza była zupełna. Ale największym problemem w naszym życiu duchowym z Bogiem, jak narodziliśmy się na nowo, bo myślę, że mówię do osób, które są narodzone na nowo, więc nie będę mówił o tej podstawowej rzeczy. Tak? Ale teraz, czy potrafię z czystym sumieniem, wolnym sumieniem sięgać po obietnice, które Bóg dał nam przez Jezusa Chrystusa, z pewnością, że będąc Bożym dzieckiem mogę z tego korzystać. Więc czy faktycznie odpocząłem w tym Bożym usprawiedliwieniu? Królestwo, Słowo Boże mówi, że Królestwo Boże to... Jeszcze raz? No właśnie. I tutaj powiedziałaś dokładnie we właściwej kolejności. Czasami jak ja pytam ludzi, co to jest Królestwo Boże, mówią, no tam no, radość jakaś, chyba sprawiedliwość. Ale to jest dokładnie napisane. Sprawiedliwość Boża to nie pokarm i napój, ale to jest sprawiedliwość i pokój i po tym radość w Duchu Świętym. Tak? Pierwsza część wersetu odnosi się, że Królestwo Boże to nie jest składanie ofiar, bo stwierdzenie w tym wersecie, że Królestwo Boże to nie pokarm i napój, to nie chodzi o to, że gdzieś ktoś idzie, je i pije. Nie chodzi o jedzenie i picie, tylko jest to odniesienie, Paweł pisze, częściowo do Żydów, w odniesieniu, że wszystkie ofiary w Starym Testamencie były składane z rzeczy, które potem były spożywane. I Paweł pisze, Królestwo Boże to nie składanie ofiar, to nie powtarzanie tych szalnych czynności. To nie jest Królestwo Boże. To było zapowiadanie Królestwa Bożego. Stare rzeczy, stare przymierze zapowiadało to, co miało nadejść. My dzisiaj, kochani, żyjemy w nowym przymierzu. Amen? Jesteśmy sługami nowego przymierza. A początkiem nowego przymierza, żebyśmy mogli być kapłanami Boga żywego, bo i tak o mnie i o tobie mówi Boże Słowo, to najpierw musiało się nad moim i twoim życiem dokonać całkowite, kompletne usprawiedliwienie. Amen? Ponieważ kapłan, zanim został wprowadzony do świątyni i mógł usługiwać, ja wiem, że Jezus jest arcykapłanem, ale Słowo Boże mówi, jesteśmy kapłanami Boga żywego. Amen? Czy kapłan może, czy człowiek może być kapłanem bez usprawiedliwienia, bez oczyszczenia, bez przygotowania? Nie może być. Tak? Nie może pełnić swojej służby. Więc żebyśmy mogli pełnić tą służbę, to w Nowym Przymierzu Bóg w taki cudowny sposób ustanowił to usprawiedliwienie z wiary. I takim dodawaniem i odejmowaniem, podstawą matematyki w życiu z Bogiem jest przekonanie, nauka o usprawiedliwieniu. Że jesteśmy dzisiaj jako nowe stworzenia usprawiedliwieni z tego, co Bóg przyniósł do mojego życia. Czy to znaczy, że jesteśmy doskonali i bezgrzeszni? Zadam takie trudne pytanie, ale zadaję je często w naszych zborach. Czy jest tutaj ktoś, kto nie powierzył swojego życia Bogu? Nie ma. Czyli wszyscy narodziliśmy się na nowo. Super. Czy jest tutaj ktoś, kto od swojego nawrócenia ani raz nie zgrzeszył? Ręka do góry. Ja cię. Znaczy wiecie, ja udaję, tak? Zaskoczenie. Ponieważ jak jeżdżę, wiecie, po zborach i zadaję to pytanie często przed kazaniem, nigdy nikt nie podniósł ręki. A co z tego wynika? Że jesteśmy hipokrytami? Nie, nieprawda. Że uchybiamy. Że zdarzy nam się zgrzeszyć, bo tak mówi również apostoł Jan w swoim liście, tak? Dzieci Boże nie grzeszą. To znaczy porzuciły radość zgrzeszenia. Jeżeli człowiek nawrócił się, to wszedł proces kształtowania nowej natury. Kiedyś jeden podopieczny przyszedł do mnie w ośrodku i mówi, pastorze, ja się chyba nie nawróciłem. Właściwie mówi Zbyszek, ja się chyba nie nawróciłem. Ja mówię, a czemu tak twierdzisz, że się nie nawróciłeś? A bo byłem w warsztacie, walnąłem się młotkiem w palec I taka wiązanka poszła, że po prostu aż mi wstyd. Jeszcze inni to słyszeli. Ja mówię, no to nieładnie. Ale zadam ci jedno pytanie. Czy zanim przyszedłeś do ośrodka, zanim się nawróciłeś, przeklinałeś? Łe, co drugie słowo. Czy ci to przeszkadzało? A wcale. A teraz ci przeszkadza. No wstydzę się. No to się nawróciłeś. Tak? Wiecie, bo serce niewierzące nie będzie się przejmowało grzechem. A kiedy zaprosiliśmy Boga do swojego życia, to grzech, nawet jeżeli chwilowo będzie zaspokojenie przyjemności, to koszt emocjonalny później tego jest dużo większy niż ta chwilowa satysfakcja. I poczucie winy, samopotępienie i tak dalej, i tak dalej. Czy to jest złe? Ja nie bagatelizuję smutku związanego z popełnieniem grzechu, ale to jest droga donikąd. Samopotępienie to nie jest coś, co Bóg przyniósł do naszego życia przez Ewangelię. Wiecie, w liście do Rzymian są zapisane takie słowa, bo może kilka wersetów. 21 werset, 3 rozdział, 21 werset i poniżej. Ale teraz, niezależnie od zakonu, objawiona została sprawiedliwość Boża, o której świadczą zakon i prorocy. I to sprawiedliwość Boża przez wiarę w Jezusa Chrystusa dla wszystkich wierzących. Nie ma bowiem różnicy, gdyż wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej. I są usprawiedliwieni darmo z łaski Jego przez odkupienie w Chrystusie Jezusie, którego Bóg ustanowił jako ofiarę przebłagalną przez krew Jego, skuteczną przez wiarę, dla okazania sprawiedliwości swojej, przez to, że w cierpliwości Bożej pobłażliwie odnosił się do przedtem popełnionych grzechów. Dla okazania sprawiedliwości swojej w teraźniejszym czasie, aby on sam był sprawiedliwym i usprawiedliwiającym tego, który wierzy w Jezusa. Wiecie? Jestem przekonany, że nieraz trafiliśmy na ten fragment. 21 werset. Ale teraz, niezależnie od zakonu. Powiem dziwną rzecz. Jeżeli jeszcze zakon powoduje ciebie do życia z Bogiem, to jeszcze jesteś w procesie dochodzenia do pełni Chrystusa. Bo Słowo Boże mówi, niezależnie od zakonu objawiła się sprawiedliwość Boża. Według zakonu sprawiedliwość Boża była uzyskiwana przez składanie ofiar. A to jest niezależnie od zakonu. Objawiła się sprawiedliwość Boża, o której świadczą zakon i prorocy. Zakon i prorocy opowiadali o tym. Mówili o tym, że nadejdzie taki czas, że objawi się Zbawiciel, Mesjasz, który zabierze cały mój i twój grzech i przez wiarę w Jego ofiarę człowiek będzie mógł doświadczyć usprawiedliwienia z wiary. To jest sprawiedliwość Boża przez wiarę w Jezusa Chrystusa dla wszystkich wierzących. Pytanie jest dzisiaj tylko jedno. Czy naprawdę wierzę w Boże usprawiedliwienie i w to, co Bóg zrobił na krzyżu, czy z tym mam problem? Ponieważ jeżeli próbuję opierać swoje usprawiedliwienie na swoich własnych uczynkach, to Słowo Boże mówi, że z zakonu, z wykonywania przepisów prawa nie będzie usprawiedliwiony żaden człowiek. Dlaczego o tym mówimy? Czy chodzi o to, że teraz nad kimś chce się pastwić? W żadnym wypadku. Słowo Boże tylko mówi, że w momencie, kiedy próbuję sam się usprawiedliwić na podstawie uczynków zakonu, to zawsze znajdę w sobie coś, co spowoduje blokadę na odbieranie Bożej łaski i Bożej dobroci. Myślę, że Nawet nie muszę pytać, kto z nas miał takie myśli. Myślę, że wszyscy mieliśmy, miewamy może takie myśli. Nie jestem godny, nie nadaję się. Może jak będę więcej się modlił, to coś od Boga dostanę. Jest ktoś, kto nie miał takich myśli, tak będzie prościej? Ale pytanie jest, czy teraz Boża łaska przychodzi za darmo do mojego życia, ponieważ Bóg ma świadomość, że to z Jego usprawiedliwienia i z Jego działania w moim życiu dopiero mogę zmienić swoje postępowanie. Słowo Boże mówi, że ćwiczenie cielesne, Paweł pisze, do niewielu rzeczy się przydaje. Więc ja nie chcę negować różnych treningów osobistych. Okej, jeżeli ktoś uważa, że to komuś pomaga, super. Ale powiem wam szczerze, że patrząc na te 30 lat naszego usługiwania i przyglądając się osobom, które doszły do wolności, to są tylko te osoby, które powierzyły swoje życie Bogu i ta niesamowita, niezrozumiała dla świata siła w ich życiu spowodowała zmianę natury. I to jest coś, co Bóg jest w stanie zrobić. Pytanie, które często sobie zadajemy, o to się teraz modlimy, to jest, jak dotrzeć z Ewangelią do serca człowieka? Jak sprawić, żeby przyjął Ewangelię, bo rozwiązanie jest tak blisko? Bo Chrystus jest tuż. I kiedy zaproszę Go do swojego życia, to w tym momencie zaczną dziać się rzeczy. Jeżeli ja spotkałem, i myślę, że każdy z nas, wiele osób moralnych, żyjących poprawnie, ale czy oni są w zgodzie z Bogiem? Tylko oni wiedzą i Bóg wie. Kiedyś w punkcie konsultacyjnym prowadziliśmy punkt konsultacyjny w miastach, znaczy dalej prowadzimy, przychodzi dwóch bezdomnych. Skoro godzina 19, przed 19, o 19 zamykamy punkt. Charakterystycznie ubrani w takie rzeczy bardzo, bardzo, bardzo zużyte, fryzury bardzo, bardzo, bardzo zaniedbane. I przyszli, ja akurat miałem dyżur, przyszli i zacząłem im mówić, no, żeby musieli się jutro zgłosić, wtedy byśmy zaczęli. I nagle przychodzi taka myśl do głowy, wierzę, że z Boga, słyszę, powiedz mi Ewangelię. Ja odłożyłem te papiery, my wiecie, Bóg was kocha. Ja wiem, że dzisiaj nie jesteście w stanie tego zrozumieć. Ale jeżeli pozwolicie Bogu działać w swoim życiu, ja nie wyjaśnię wam jak, bo to będzie cud. Ale Bóg wchodząc w wasze życie może zmienić to, co dzieje się teraz w waszym życiu. Jeden z nich na kolana od razu padł. Znaczy uklęknął, nie przewrócił się, uklęknął. Wiesiek miał na imię, mówi, do zwyżek się pomódl. No, a ten drugi tak popatrzył, okej. Pomodliłem się z Wieśkiem. Mówię do tego drugiego człowieka, a ty? On mówi, wiesz co, ja tak się, wiesz, postaram, załatwię sobie lepszy garnitur, tak się jakoś trochę oporządzę i wtedy przyjdę, nie? Wieśek pojechał ze mną od razu do ośrodka. Mieliśmy taką humorystyczną nawet sytuację, bo ja poszedłem jeszcze do biura Wieśka, inni pracownicy wzięli, zaprowadzili go do łaźni. Ja wyszedłem z biura, idzie jakiś nowy człowiek po korytarzu, mówi, o cześć, nie znamy się, mam na imię Zbyszek. Mówi, jak się nie znamy, przecież ty mnie przywiozłeś do ośrodka. Tak? Go ogolili, obszczygli, dali mu inne ubranie. I wiecie, i ten Wiesiek, który tam przy tym biurku padł na kolana, oddał swoje życie Bogu, został w ośrodku i dzisiaj żyje wolnym życiem. Ten człowiek, który poszedł naprawiać się, poprawiać i kupować garnitur, do dzisiaj go kupuje, a minęło już tak 9-10 lat. Tak? Ponieważ Słowo Boże mówi, zasadźcie drzewo dobre, to owoc będzie dobry. Wiecie, problemem człowieka nie jest za mało wiedzy. Problemem człowieka jest nasza natura. I Bóg nie powołał mnie ani ciebie, przyjdź, pozarabiaj trochę, poćwicz, a ja może coś ci zapłacę. Bóg mówi o mnie i o tobie, wiem, że jesteś prochem i wybacz mi, nie chcę cię urazić. Wiem, że prochem jesteśmy i dopiero Jego działanie w nas, które rozpoczyna się od momentu, kiedy pozwolę Bogu działać, zaczyna zmieniać coś w środku. Jeżeli próbuję poprawiać owoce swojego życia, efekty swojego życia bez Chrystusa, to jest tak, jakbym próbował na złym drzewie wyhodować dobre owoce. Czy to się da? Tego się nie da. Ale część ludzi mówi, to się da. Ja chcę podzielić się z wami moim doświadczeniem, że tego się nie da. Pierwszą rzeczą jest odpocząć w Bożej miłości, w Bożej łasce, bo tylko On, wchodząc w życie człowieka, może zmienić naturę. Pan Jezus powiedział, kto uwierzy we mnie, nie będzie sądzony, ale przejdzie czy przeszedł ze śmierci do życia. Amen? Ale jest dalsza część tego wersetu mówi, ale kto nie uwierzy, już jest potępiony. Tak, już jest potępiony. Dlaczego Pan Jezus powiedział, już jest potępiony? Ponieważ problemem człowieka jest natura, bo z natury wynikają uczynki. Czyli tak naprawdę problemem moim i twoim była stara natura, ale nawróciliśmy się. Pozwoliliśmy Bogu działać w naszym sercu i teraz na tyle, na ile pozwolimy przez wiarę w Jego działanie i miłość do nas działać Mu w naszym sercu, na tyle będzie zachodziła ta błogosławiona, dobra zmiana w naszym życiu. Ale wszystko to wynika z łaski Bożej, z Jego daru, a jedynym narzędziem, którym mogę to sięgnąć, jest wiara, że jest dobry, a Jego łaska trwa na wieki. Dlatego ta pierwsza rzecz niezbędna jest, czy rozumiem sprawiedliwość Bożą. Czy rozumiem sprawiedliwość Bożą, że Bóg mnie usprawiedliwił. Że Bóg przyszedł ze swoją sprawiedliwością do mojego życia. Ja powiem wam, kiedyś słowo sprawiedliwość Boża wywoływało u mnie przerażenie. Bo jak Bóg okaże swoją sprawiedliwość, to tylko będzie ogień i zgliszcza. Ale dzisiaj, kiedy mówię sprawiedliwość Boża, to moje serce odpoczywa. To moje serce się cieszy, bo przyszła sprawiedliwość Boża i Bóg przyodział mnie i ciebie, bez względu na to, czy w to wierzysz, czy nie, czy tego czujesz, czy nie, jeżeli zaprosiłeś Boga do swojego życia, Bóg przyodział cię płaszczem swojej sprawiedliwości. I Jego sprawiedliwość jest na tobie. Nie, to chyba będzie za łatwe. Ale w Izajasze jest napisane, że ta droga jest tak prosta, że nawet głupi na niej nie zbłądzi. I aleluja, że Bóg zrobił to dla głupich. Jak cię to uraża, Panie, ratuj nas z naszej pychy. Tak? Ale Paweł zrozumiał, mówi, staliśmy się głupi dla Chrystusa. Chcę, tak, amen. Jeżeli potrzeba jest, żebym stał się głupi dla Chrystusa, dobra, jestem głupi. Czasami zwiastując Ewangelię, ludzie mówią, wiesz, słabi ludzie potrzebują religii. I stwierdziłem, że najlepszą, nawet nie obroną, stwierdzenie jest, okej, masz rację, jestem słaby. Jestem słaby. Ja sam nie potrafię. Ale cieszę się, że Bóg tą słabość używa i wypełnia swoją mocą. Bo tylko przez Jego obecność coś dobrego może wykonać się w moim życiu. Wiecie, kiedy sprawiedliwość w naszym życiu z Chrystusa naprawdę zagnieździ się, To Słowo Boże mówi, że Królestwo Boże to nie pokarm i napój, ale sprawiedliwość i pokój. Wiecie, kiedy dopiero kiedy doświadczymy, czy doświadczyliśmy tego usprawiedliwienia z wiary. Panie, to nie ze mnie. Ty to tak zrobiłeś. Ja na nic nie zasłużyłem. Ja nie zasłużyłem, żeby móc się nazwać sprawiedliwym. Ja nie zasługuję, żeby móc się nazwać sprawiedliwym, ale Ty chcesz, abym nazywał się sprawiedliwym. Amen? Bo ja wierzę, że Bóg chce, żebyśmy byli świadomi, że jesteśmy sprawiedliwi. Dlaczego? Bo dopiero kiedy jesteśmy świadomi i przez wiarę przyznamy, Panie, Ty uczyniłeś mnie sprawiedliwym. Zdarza mi się jeszcze zawodzić, ale to nie ma nic wspólnego z tą Twoją sprawiedliwością, bo Ty zapieczętowałeś mnie. Zapieczętowałeś mnie Duchem Świętym. Wiecie, ja zadaję czasami pytanie, tak jest potrójny test dla mnie, dla osoby, które żyją z Bogiem, tak? I jeden z punktów, tam są trzy punkty. Jeden z punktów jest, czy boisz się śmierci? Czy się cieszysz? Znaczy, żebyście mnie dobrze zrozumieli, nie preferuję tutaj, propaguję samobójstwa w żadnym wypadku, bo to Bóg nam wyznacza dni. Ale chcę ci zadać pytanie, czy możesz za Pawłem powtórzyć, śmierć jest dla mnie. Aleluja. Śmierć jest dla mnie zyskiem. Kiedyś jadąc w pociągu, głosiłem Ewangelię w przedziale i siedziała bardzo elegancka starsza pani. Jak się nam przysłuchiwała. W pewnym momencie w bardzo spokojny, dystyngowany sposób mówi, bo ja mówię, mam pewność zbawienia. Nie mogę inaczej mówić, ponieważ Pan Jezus mi to obiecał. Jeżeli będę mówił inaczej, to zdradzę mojego Pana, tak uważam. I ona nie odzywała się, tam dwie osoby ze mną dyskutowały i ona się nagle odzywa mi. Ale to Pan jest naprawdę pyszny. Nie spodziewałem się takiego komentarza. Jak Pan może powiedzieć, że jest Pan pewny zbawienia? Ja mówię, Pani, bo dla mnie Pan Jezus mi to obiecał. A mój Bóg, który mi dał swoje słowo, nigdy nie skłamał. Amen? On zawsze mówi prawdę. On nigdy nie skłamał. I mówi, jeżeli mamy tą pewność usprawiedliwienia, to produkuje to, w cudzysłowie, pokój. Bo my możemy chodzić, mówić, mam pokój z Bogiem, mam pokój z Bogiem. Czy naprawdę masz pokój z Bogiem? Uważam, że ja wierzę i tego doświadczyłem, że pokój z Bogiem może być tylko z jednego powodu, bo wiem, że Bóg mnie usprawiedliwił, że nie ma nade mną i nad tobą żadnego potępienia. I dopiero wtedy, kiedy przyjąłem tą prawdę przez wiarę, bo tak Bóg powiedział, czy to znaczy, że w uczynkach nie uchybiam, uchybiam, ale zbawienie jest z łaski, a wiemy wszyscy, że my jako wierzący staniemy na sądzie, tylko na innym. Prawda? Tu już nie jest mowa o sądzie ostatecznym, tylko jest mowa o sądzie Chrystusowym. Tak, staniemy na sądzie, aby odebrać zapłatę za uczynki dokonane w ciele. Czy to dobre, czy złe. Tak Słowo Boże mówi. Dlatego to jak najbardziej mnie mobilizuje do pracy. Ja nie wiem jak wy, ale ja tam chciałbym sobie trochę skarbów w niebie nazbierać. No jak Pan Jezus mówi, zbierajcie sobie skarby w niebie, no to czemu mam nie zbierać? Amen? No tak Pan Jezus mówi. Zbierajcie sobie skarby w niebie, nie na ziemi. On nas do tego zachęca, bo znaczy, że tam potem staniemy przed Nim i On będzie oceniał uczynki nasze dokonane w ciele jako Bożych dzieci. Amen. I tak jest napisane. Bo tak mówi Boże Słowo. Ale wiecie, my możemy te dobre uczynki pełnić, jestem przekonany, tylko w jednej pozycji ducha. w jednej pozycji serca. Kiedy jesteśmy całkowicie przekonani o tym, że jesteśmy przez Boga przyjęci. Że Bóg nigdy nas nie odrzuci już. Chyba, że my sami się Go zaprzemy. Bo na ludzki sposób, wiecie, no, jeżeli dziecko nawet popełni jakiś błąd, coś spsoci, to go wyrzucę z domu? Wykreślę go z rodziny? Okej. Okay. Może po to, żeby się opamiętał. Znaczy są tacy. Tak, ja spotkałem też osoby, takie rodziny, dwie osoby takie spotkałem, które kiedy się nawróciły, to Bóg człowiek wyrzucił je, rodzice wyrzucili je z domu za to, że się nawrócili. Spotkałem takie dwie osoby. Nie? To jest, no nie chcę używać za twardych słów, ale no na pewno niewłaściwe. Nie? Ale znamy tą przypowieść o synu marnotrawnym. Ten człowiek wziął, co było jego, pojechał do obcego kraju, roztrwonił. Nie musimy tego czytać. Ja sobie czasami zadaję pytanie, czemu, jak ten ojciec go tak bardzo kochał go czy nie? To czemu nie wsiadł na wielbłąda, nie wziął kanapek, termosu i nie pojechał go tam wyciągać? Wiecie, czasami człowiek musi być doprowadzony jednak do decyzji. Ale on wiedział jedno, że wie, gdzie może wrócić i że kiedy wróci w to miejsce, to na pewno zawsze otrzyma pomoc. Kiedy wrócimy na miejsce do Boga, Panie, pomóż mi, Słowo Boże mówi, ja nikogo nigdy nie odrzucę precz. Amen? Czy to znaczy, że nie mamy robić naszej służby, którą robimy i większość z was robi? Nie, róbmy. Zwiastujmy Ewangelię, rozdawajmy informacje, gdzie jest zbawienie, jak najbardziej. Ale ja jestem jak najbardziej za tym, żeby opowiadać o tym, że jest zbawienie, ale w żadnym wypadku nie chcę się dołożyć do utrzymywania tego stanu życia. Dlatego jeżeli ktoś przychodzi do mnie i mnie prosi, żebym mu dawał jedzenie, ubranie, a on będzie żył tak, jak żyje, to niekoniecznie, bo rozwiązanie jest w Chrystusie, prawda? I teraz, kiedy mamy tą pewność usprawiedliwienia, to Słowo Boże mówi, że druga część to jest spokój z Bogiem. Jeżeli nachodzą nas myśli, czy na pewno mnie Chrystus zabierze, jak przyjdzie, to chciałbym się modlić z Tobą o to, żebyś odpoczął całkowicie w pewności usprawiedliwienia. Żebyś nie miał tej niepewności. Ponieważ Słowo Boże mówi, że kiedy sprawiedliwość Boża do nas dotrze, to wszystko, co już zostało między nami a Bogiem, to jest pokój. Przez Chrystusa Bóg przyniósł pokój między Nim a człowiekiem. Wojna między Bogiem a mną już ustała. Pytanie jest, czy ustała między mną a Bogiem. Ponieważ Bóg ze swojej strony ogłosił pokój nad człowiekiem i przez wiarę w Jego dzieło możemy mieć pokój z Bogiem. I w tej dobroci, w tej łasce możemy być przekonani o pewności Jego zbawienia. Jak wspominałem, wiecie, w momencie, kiedy dotarło do mnie, że Bóg mnie kocha bezwarunkowo. To wcale nie stałem się bardziej leniwy. Ale pierwszą rzecz, którą Bóg mi pokazał, 21 rozdział Ewangelii Jana, tam są wersety, gdy Piotr poszedł łowić ryby. Piotr zaparł się Pana Jezusa. Wiemy wszyscy, że Piotr zaparł się Pana Jezusa trzy razy. Piotr, budując na siebie przy wieczerzy, mówił: Panie, choćby się inni Ciebie zaparli, ja się Ciebie nie zaprę. I może gdyby się tak nie przechwalał, to może by się to inaczej skończyło. Nie wiem, nie chcę tutaj beletryzować Biblii. Ale w pewnym momencie Pan Jezus mówi: Piotrze, Piotrze, zanim kur zapieje, ty się trzy razy mnie zaprzesz. I wiemy, co się stało. I kiedy Piotr zaparł się Pana Jezusa, jaką następną czynnością czytamy, że co robił? Okej, zapłakał. Ale później powołaniem Piotra, Piotr na łodzi otrzymał od Pana Jezusa powołanie i Pan Jezus mu powiedział: od tej chwili ludzi łowił będziesz. I na końcu Ewangelii Jana znajdujemy Piotra na łodzi i poszedł łowić ryby. Nie wiem, może to jest uzasadnione, może nie jest uzasadnione. Jestem przekonany, że Piotr w tym swoim zamieszaniu: zaparłem się Pana, co teraz dalej? Czy będzie mnie dalej używał? Czy nie będzie mnie używał? Czy dalej to powołanie moje jest aktualne? Czy zaparłem się Pana i może trzeba poszukać innego zajęcia? Słowo Boże mówi, że Piotr doszedł do punktu, przyszedł do swoich kolegów: wiecie co, idę łowić ryby. I miał tą liderską funkcję. I część z nich, czy większość z nich powiedziała: dobra, to my też. I poszli razem z nim łowić ryby. Ile nałowili, kto pamięta? Nic nie... No nie, to później było. Dobrze pamiętam, 156 chyba, czy 153. Okay, tak. Ale do momentu, aż zobaczyli Pana na brzegu, całą noc mówili nic. Aż zobaczyli człowieka na brzegu, który woła do nich: hej dzieci, czy macie coś do jedzenia? No nic nie mamy. Nic nie mamy do jedzenia. Dobra, zarzućcie z tamtej strony i złowicie. I złowili 153 ryby. I kiedy wyszli na brzeg, zjedli śniadanie, to, co jest opisane, bo pewnie Pan rozmawiał też z pozostałymi, ale Pan zawołał Piotra i mówił: no Piotrze, pogadamy trochę. I Pan mówi do niego: Piotrze, czy kochasz mnie? W innych tłumaczeniach jest napisane bardziej niż ci. W innym tłumaczeniu greckim bardziej mi odpowiada ten fragment: czy kochasz mnie bardziej niż to, te cuda. Okej. I Piotr odpowiada Panu: tak, kocham Cię, Panie. Ale kiedy idziemy do języka greckiego, to w języku greckim Pan Jezus zadaje Piotrowi pytanie: Piotrze, czy Ty mnie agapę? Czy Ty mnie kochasz miłością bezwarunkową? A Piotr odpowiada Panu Jezusowi: ja Ciebie fileo. W języku greckim mamy cztery słowa na określenie pojęcia miłość. Tak? Mamy miłość agape, to jest ta miłość bezwarunkowa. Mamy miłość fileo, to jest miłość za coś. Najprostszy przykład... Filozofia to jest umiłowanie mądrości. Zofia to jest mądrość, bardzo ładne imię. Umiłowanie mądrości. Tak? Potem mamy storge, to jest miłość przyjacielska. No i miłość eros, której nie trzeba wyjaśniać. I teraz Pan Jezus pyta Piotra: Piotrze, czy ty masz do mnie miłość agapę, tą bezwarunkową? A Piotr odpowiada: ja Ciebie tylko fileo. Ja Ciebie fileo. Ja kocham Cię za coś. Ale Pan Jezus, nie przeszkadzała mu taka odpowiedź, i odpowiada Piotrowi: to paś owieczki moje. I zadał mu drugi raz pytanie. Piotrze, czy ty mnie agapę? A Piotr mówi do Pana, ja cię fileo. Okej, paś owieczki moje. I za trzecim razem Pan Jezus zadaje mu pytanie. Piotrze, czy ty mnie fileo? A Piotr już odpowiada, Panie, ty wiesz, ty wszystko wiesz. I Pan Jezus mówi, paś owieczki moje. I możecie się ze mną zgadzać, możecie się ze mną nie zgadzać. Jestem przekonany, że nikt z nas nie może mieć miłości, agapę do Boga sam z siebie. Wtedy to zrozumiałem. Możecie się z tym zgodzić. Możecie sami próbować mieć miłość, agapę. Okej, jesteśmy wolnymi osobami. A jestem przekonany, że tylko Bóg jako dawca wszelkiej miłości ma miłość, którą może rozdać dalej. Dopiero kiedy On wypełni mnie i ciebie swoją miłością, dopiero w tym momencie ja jestem w stanie Go kochać, ale to będzie miłość fileo. Panie, bo Ty mnie zbawiłeś, bo Ty mnie się objawiłeś, bo Ty uratowałeś mnie z życia, jakie prowadziłem, bo Ty sprawiłeś, że wiem o Tobie, aby z Twojej łaski i objawienia się nawet bym Ciebie nie znał. Jestem przekonany, że bez Bożego objawienia w naszej głowie i w naszym sercu my byśmy Go nie byli w stanie poznać. Ale Jemu upodobało się i w jakimś momencie czasu naszego życia dotknął się mojego życia i dotknął się Twojego życia. I zajaśniała ta światłość nad moim życiem i zostałem ja i Ty postawiony przed możliwością wyboru. Zaprosisz mnie do swojego życia, czy nie? Ale wybór należy do Ciebie. I kiedy z Bożej łaski On przygotował moje serce, że powiedziałem, chcę, Panie, bo tylko tyle mogłem zrobić, wtedy nagle w duchowej rzeczywistości coś się stało. Jego obecność w Duchu Świętym ożywiła mojego martwego ducha, zrodziła nas na nowo, jak mówi 5 rozdział, 17 werset 2 listu do Koryntian. Tak? Wszystko stało się nowe. Zrodziła nas na nowo i ten nowo zrodzony człowiek z Boga został wypełniony Bożą obecnością. I tam pojawiło się miejsce na Bożą miłość. I wiecie, kiedy zdałem sobie sprawę, że pierwsza rzecz, żeby kochać Boga, która jest potrzebna, to jest powiedzieć, Panie, ja nie mam czym Cię kochać. Ja mogę Cię tylko kochać wtedy, kiedy Ty wypełnisz się swoją miłością. Kiedy Ty dotkniesz się mojego serca i wypełnisz to miejsce, które sam stworzyłeś i przygotowałeś dla swojego ducha. I z tej miłości dopiero jesteśmy w stanie przekazywać miłość agapę dalej innym ludziom. Ale jeżeli chodzi o Boga, to tak jak Piotr odpowiadał i on odpowiadał prawdę. Panie, ja Ciebie zawsze fileo. Bo Ty jesteś sprawcą, bo Ty jesteś początkiem. Wiecie, bo będziemy robić zaraz przerwę. Czy Bóg się na to obraża, że my tylko Go fileo? Chcę Was uspokoić, że się nie obraża. Jestem przekonany, że Bóg dobrze wie. A myślę więcej, że On się z tego raduje, że wiemy, gdzie jest źródło naszej miłości do Niego. Że wiemy, że musimy do Niego stale przychodzić. Nie to, że musimy, chcemy. Radujemy się, że możemy. Że On może nas odnawiać z dnia na dzień, kiedy nam potrzeba. Abyśmy mieli miłość do Niego i miłość do siebie nawzajem. Bo ile tej miłości w tych naszych wzajemnych relacjach nam potrzeba? Nieraz sobie powtarzałem, Boże, przyjdź ze swoją miłością. Bo jak ja tych najbliższych po swojemu ukocham, to nie wiem, kto to będzie sprzątał, nie? Czasami tyle tak po ludzku nas stać. ale mamy możliwość na chwilę wyjść do drugiego pokoju. Wiecie, Panie, wypełnij mnie swoją obecnością, swoją mocą, swoją dobrocią. Ja nic nie mam, co mogę dać. A Ty sam powiedziałeś o sobie, że Ty jesteś ten, od którego wszelki dobry dar pochodzi. On jest źródłem wszelkiego dobra i wszelkiej światłości. Ale ponieważ nas ukochał miłością bezwarunkową i raduje się, kiedy Jego dzieci chcą wzrastać w tej dobroci, więc nigdy, nigdy nikogo z nas nie odrzuci, kiedy przyjdziemy i powiemy, Panie, ja potrzebuję od Ciebie pewności usprawiedliwienia, pewności Twojego pokoju, tej radości, abym mógł zachęcać innych do życia z Tobą. Wiecie, tak kończąc, ja pamiętam taki moment w moim życiu, że mówię, Boże, 10 przykazań wykonać, jaki to koszmar. Kto to jest? Tobie to łatwo. Bóg, Syn Boży, szedł tu na ziemię. Okej, Ty jesteś Bogiem, to Ty jesteś w stanie, a ja nie daję rady. I nie wiem, czy byłem za głupi, czy nikogo nie było na mojej drodze, kto by mi to wyjaśnił, czy wyjaśniali mi, a ja tego nie słuchałem, że to nie o to chodzi. Że to nie chodzi o to, Zbyszek, żebyś o ludzkich siłach wykonywał przykazania. Tylko chodzi o to, abyś pozwolił w swoim duchu działać mojemu duchowi. A kiedy Twoja natura będzie wypełniona moją naturą, to te owoce będą pojawiać się, błogosławione owoce, będą pojawiać się prawie że samorzutnie. Bo to ze mnie jest dar, abyś potrafił w tym chodzić przez wiarę. Bóg Cię kocha miłością bezwarunkową. I chcę, żebyś odpoczął w pewności usprawiedliwienia i aby do tych, do których nas posyła, abyś mógł im powiedzieć, Bóg Cię kocha takim, jakim jesteś. I nie chodzi o to, żebyś poprawił się teraz na szybko po ludzku, ale abyś oddał Mu swoje życie, pozwolił Mu działać. I będą działy się cuda. Bo życie Bożego dziecka to jest życiem cudów. Amen? Amen. Dziękuję bardzo. Na razie.